Pozdrawiam słuchaczy zza oceanu i zapraszam do wysłuchania wiadomości przed mikrofonem Katarzyna Cegielska. W poniedziałek odbyło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Prezydent Polski Andrzej Duda spotkał się z przedstawicielami rządu przed wizytą w Stanach Zjednoczonych. Prezydenta Andrzeja Dudę i premiera Donalda Tuska zaprosił na wtorek do Waszyngtonu amerykański przywódca Joe Biden. Spotkanie jest związane z 25. rocznicą wstąpienia Polski do NATO. Rozmowy będą dotyczyć m.in. bezpieczeństwa, przyszłości sojuszu i relacji z USA. Prezydent Polski na konferencji prasowej przed podróżą za ocean podkreślił, że Stany Zjednoczone są najważniejszym sojusznikiem Polski.
Jest to więc dla nas relacja absolutnie strategiczna i chcę podkreślić, że to bardzo ważne, że to właśnie my zostaliśmy zaproszeni, żeby razem z prezydentem Stanów Zjednoczonych tą 25. rocznicę obecności państw w naszej części Europy. 25 lat temu przyjęto do Sojuszu Północnoatlantyckiego Polskę, Węgry i Czechy. I to 25-lecie my będziemy w Waszyngtonie, w Białym Domu z prezydentem Joe Bidenem świętować. Natomiast co dla mnie jest bardzo ważne, mam też zaproszenie do kongresu i to będzie początek mojej obecności w Waszyngtonie, a więc pierwsze będą spotkania w kongresie, w Izbie Reprezentantów i w Senacie.
Poza spotkaniem z Joe Bidenem w programie wizyty polskiego prezydenta zaplanowano także wizytę w elektrowni atomowej w stanie Georgia. Andrzej Duda spotka się też z amerykańskimi żołnierzami i weźmie udział m.in. w demonstracji najnowszej wersji czołgu Abrams oraz śmigłowca Apache. Prezydent Andrzej Duda wygłosił w poniedziałek orędzie w związku z przypadającą we wtorek 25. rocznicą wstąpienia Polski do NATO. Nasza ojczyzna jest dzięki temu dzisiaj bezpieczna, a członkostwo Polski w NATO jest symbolem naszej narodowej jedności, powiedział prezydent Polski. W swoim wystąpieniu Andrzej Duda podkreślił, że jest to jedno z najważniejszych osiągnięć w naszej najnowszej historii. Posłuchajmy całego orędzia.
Drodzy rodacy, szanowni państwo, 25 lat temu spełniło się marzenie pokoleń Polaków. 12 marca 1999 roku w Independence w stanie Missouri Polska, a wraz z nią Czechy i Węgry została oficjalnie przyjęta do Sojuszu Północnoatlantyckiego. NATO rozszerzyło się na wschód. Nasze kraje, które jeszcze 10 lat wcześniej znajdowały się w sowieckiej strefie wpływów, dołączyły wówczas w pełni do wolnego Zachodu. To był prawdziwy koniec zimnej wojny. Ostateczny upadek żelaznej kurtyny. To była niezwykle odważna historyczna decyzja. Pamiętajmy jednak, że nie spotkała się ona od razu z powszechnym poparciem i zrozumieniem całego Zachodu. Potrzebna była olbrzymia praca, którą wykonali polscy politycy, dyplomaci, wojskowi, a także wybitni przedstawiciele Polonii, zwłaszcza Polonii amerykańskiej. Idea obecności Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim była od samego początku w naszym kraju wyłączona z politycznego sporu. Ciesząc się powszechnym poparciem od prawicy przez centrum aż po lewicę, dołączenie przez Polskę do sojuszu to jedno z największych osiągnięć w naszej najnowszej historii. Wszystkim tym, którzy przyczynili się do realizacji tego wielkiego zadania, należą się najwyższe wyrazy uznania i wieczna pamięć. Nasza ojczyzna jest dzięki temu dzisiaj bezpieczna, a członkostwo Polski w NATO jest symbolem naszej narodowej jedności. Szanowni państwo, dla naszego wejścia do NATO kluczowe było silne wsparcie ze strony Stanów Zjednoczonych. Również niezależne od politycznych barw. Zaczynaliśmy rozmowy z administracją republikańską prezydenta George'a Busha seniora, a cały proces wejścia do sojuszu dokonał się za czasów demokratycznej administracji prezydenta Billa Clintona. Tak jest również i dzisiaj. Strategiczna współpraca polsko-amerykańska rozwija się niezależnie od tego, kto sprawuje władzę w Polsce i w Stanach Zjednoczonych. Dlatego w przededniu 25. rocznicy naszego dołączenia do Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz wizyty w Białym Domu zwołałem posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego po to, by omówić z przedstawicielami wszystkich sił politycznych w Polsce kluczowe kwestie dotyczące naszego bezpieczeństwa. Zależało mi na tym, żeby Polska wysłała jasny sygnał, że w tych sprawach mówimy jednym głosem. Drodzy rodacy, Polska jest wiarygodnym i sprawdzonym sojusznikiem. Przeznaczamy ponad 4% PKB na utrzymanie i modernizację naszej armii. Najwięcej procentowo w całym sojuszu. Przez te 25 lat wielokrotnie pokazywaliśmy, że można na nas liczyć. Także, gdy było trzeba, walcząc ramię w ramię z armią amerykańską i pozostałymi armiami państw sojuszniczych. W obliczu wojny na Ukrainie i rosnących imperialnych dążeń Rosji, państwa tworzące NATO muszą działać w sposób odważny i bezkompromisowy. Dokładnie tak jak 25 lat temu. Potrzebujemy jedności, jedności i jeszcze raz jedności w kluczowych decyzjach dotyczących inwestycji w bezpieczeństwo, w kwestii wydatków na cele obronne czy wspólnej strategii wsparcia dla broniącej się przed rosyjską agresją Ukrainy. Dziś NATO wysyła jednoznaczny i mocny sygnał, przyjmując swoje szeregi Finlandię i Szwecję. To wydarzenie historyczne. Do sojuszu przystępują państwa, które do tej pory przez lata zachowywały status neutralny. NATO zostaje dzięki temu bardzo istotnie wzmocnione. Potrzebne są jednak kolejne odważne decyzje. W 2014 roku państwa sojuszu zobowiązały się, że podniosą wydatki na cele wojskowe do 2% swojego PKB. Wojna na Ukrainie pokazała wyraźnie, że to Stany Zjednoczone są i powinny pozostać liderem w kwestii bezpieczeństwa w Europie i na świecie. Pozostałe kraje NATO muszą jednak również wziąć na siebie większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo całego sojuszu, intensywnie modernizować i wzmacniać swoje wojska. Dlatego uważam, że konieczne jest zwiększenie poziomu wydatków na obronność z 2 do 3% PKB przez wszystkie państwa sojuszu. Będę do tego przekonywał naszych sojuszników. Będę to robił zarówno podczas rozpoczynającej się jutro wizyty w Stanach Zjednoczonych, jak i w kolejnych miesiącach przed lipcowym jubileuszowym szczytem NATO w Waszyngtonie. To moim zdaniem najlepsza odpowiedź na zagrożenia dla światowego bezpieczeństwa, z jakimi się dzisiaj mierzymy. Szanowni Państwo, drodzy rodacy, nie ma silnej Europy bez Stanów Zjednoczonych i NATO, tak jak nie będzie silnego NATO bez zaangażowania Europy. Nie było i nie ma lepszego gwaranta bezpieczeństwa niż Sojusz Północnoatlantycki. Polska jest dumna z bycia jego częścią od 25 lat. Niech żyje Sojusz Północnoatlantycki, niech żyje Polska.
Było to orędzie prezydenta Andrzeja Dudy z okazji 25. rocznicy wstąpienia Polski do NATO. W serwisie informacyjnym kolejne tematy. Ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki powiedział, że ochrona życia jest jednym z głównych priorytetów nie tylko Episkopatu Polski, ale przede wszystkim polskiej społeczności. Podczas zebrania plenarnego konferencji Episkopatu Polski w tym tygodniu w Warszawie księża biskupi wybiorą nowego przewodniczącego konferencji Episkopatu Polski i jego zastępcę. W dzisiejszym wywiadzie ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki podsumował 10 lat przewodniczenia konferencji. Wśród wydarzeń, które miały szczególne znaczenie dla Kościoła w Polsce w ciągu minionej dekady, ksiądz arcybiskup wymienił m.in. pandemię, pomoc świadczoną uchodźcom z Ukrainy oraz obchody 1050-lecia Chrztu Polski. Za ważny moment ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki uznał także wprowadzenie zakazu aborcji eugenicznej.
Przy takim braku zastępowalności, z jakim mamy do czynienia w tej chwili, każde działanie promujące aborcję wydaje się samobójstwem popełnianym na społeczeństwie. Więc dlatego właśnie ta decyzja Trybunału, która potem sprowokowała też czarne marsze, była tak ważna i doniosła, bo ona pokazała, jak szczyt tego, co można osiągnąć w odniesieniu do ochrony życia. To, że to spowodowało potem efektywnie takie reakcje newralgiczne, no to można przypisać faktowi, że pewnie ludzie nie czuli, że za tym idzie pomoc dla tych rodzin, które miałyby właśnie te dzieci wychowywać wadami letalnymi.
Zapytany o cechy, które powinien posiadać nowy przewodniczący konferencji Episkopatu Polski, ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki podkreślił, że powinna go cechować wiara, wizja i cierpliwa wytrwałość. Podczas zebrania plenarnego w środę i czwartek księża biskupi wybiorą nowego przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Episkopatu Polski. Obok tych wyborów głównymi tematami 397. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski będzie kwestia nauczania religii w szkole i fundusz kościelny. Narodowy Bank Polski przedstawił raport zawierający projekcje inflacji i wzrostu produktu krajowego brutto. Szczegóły w relacji Anny Wusek.
Eksperci NBP-u spodziewają się ożywienia gospodarczego. W najbardziej korzystnym scenariuszu prognozują, że polska gospodarka w tym roku wzrośnie o 3,5%, w przyszłym o 4,2%, a w 2026 o 3,3%. Pełniący obowiązki dyrektora Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych NBP-u Jacek Kotłowski powiedział, że głównym czynnikiem jest ustępowanie negatywnego szoku podażowego. Na wzrost gospodarczy będą też wpływać m.in. podwyżki wynagrodzeń, wysokość świadczenia 800+, oraz wypłaty 14 emerytury. Jacek Kotłowski wskazał również, że w lutym inflacja spadła do poziomu zgodnego z celem, a w marcu może być bliska 2,5%. Ekspert zaznaczył, że dalszy wzrost cen w Polsce będzie zależał od decyzji dotyczących cen regulowanych. Dlatego przygotowane zostały dwa warianty projekcji inflacji. Pierwszy z nich zakłada utrzymanie działań osłonowych.
W drugim wariancie założyliśmy, że mamy odmrożenie cen energii i jednocześnie powrót stawki VAT do poziomu 5%, no zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, czyli od 1 kwietnia wraca VAT. Od 1 lipca odmrożone są ceny energii. No łącznie efekt tych dwóch zmian to jest gdzieś około 5 punktów procentowych na inflację. No to powoduje, że pod koniec roku inflacja w tym drugim wariancie może sięgnąć nawet 8%. W tym pierwszym wariancie zakładamy, że ona będzie kształtowała się na poziomie 3,5%. No jeżeli zrealizuje się jakiś wariant pośredni, to pewnie inflacja w tym krótkim okresie czy pod koniec roku będzie gdzieś w tym przedziale.
Jacek Kotłowski dodał, że w dłuższym horyzoncie obie ścieżki są zbliżone, a na koniec projekcji różnica wynosi około 0,3%. Przy przedłużeniu działań osłonowych inflacja w 2026 roku szacowana jest na poziomie 2,9%, a bez nich ma wynosić 2,7%. Raport o inflacji jest jednym z najważniejszych opracowań branych pod uwagę przez Radę Polityki Pieniężnej, gdy decyduje o poziomie stóp procentowych.
Maria Wiktoria Raczyńska, była asystentka wiceministra spraw zagranicznych Piotra Wawrzyka, powiedziała, że afera wizowa nie istnieje. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw tzw. afery wizowej przesłuchała w poniedziałek kolejnych świadków. Politycy rządzącej koalicji podtrzymują narrację, że za czasów, gdy premierem był Mateusz Morawiecki, miało dochodzić do procederu sprzedaży wiz na szeroką skalę. Maria Wiktoria Raczyńska powiedziała, że działalność Komisji Śledczej jest bardzo potrzebna, gdyż przynajmniej w pewnym stopniu ucierpiał wizerunek państwa polskiego. Jak dodała, z tego powodu kluczową sprawą jest jak najszybsze publiczne zweryfikowanie, czym tak naprawdę jest afera wizowa, a przede wszystkim czym nie jest.
Bardzo się cieszę, że już zostało stwierdzone przez członków komisji, że bada ona kwestię raczej 607 przypadków niż 300 tysięcy. To 299,5 tysiąca mniej niż podawały media. Cieszę się również i mam nadzieję, że zostanie to jeszcze potwierdzone, że rzekome sprzedawanie wiz jest raczej technicznie niemożliwe, więc według wszelkiego prawdopodobieństwa sprzedawanie wiz jest mitem, żeby nie użyć określenia fake newsem. Ubolewam jednak, że spora część członków komisji wydaje się skoncentrowana nie na trosce o dobre imię Polski, a raczej dublowaniu za pieniądze podatników pracy prokuratury. Wedle mojej wiedzy rzekoma afera wizowa nie istnieje.
Wcześniej przed Komisją Śledczą do spraw tzw. afery wizowej zeznawał były dyrektor w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jakub Osajda. We wtorek komisja ma kontynuować pracę. Zaplanowano przesłuchania kolejnych świadków. Rzecznik Rolniczej Solidarności Adrian Wawrzyniak powiedział, że strona rządowa nadal nie traktuje poważnie postulatów protestujących rolników. Delegacja strajkujących gospodarzy miała w poniedziałek rozmawiać z przedstawicielami władz na temat sposobów rozwiązania problemów, z którymi boryka się polskie rolnictwo. Spotkanie zostało jednak odwołane. Przełomu nie przyniosły też sobotnie rozmowy rolników z premierem. Donald Tusk zapowiedział wówczas, że do 15 marca w Komisji Europejskiej prawdopodobnie zapadną decyzje o złagodzeniu przepisów Zielonego Ładu dotyczących zniesienia ugorowania w tym i przyszłym roku. Adrian Wawrzyniak powiedział, że takie rozwiązanie nie zadowala rolników, którzy domagają się całkowitej zmiany unijnego projektu.
Te działania, które podejmuje rząd, są znikome. Uczestniczymy w jakimś, można powiedzieć, spektaklu, który nie wiadomo kiedy się skończy. Rolnicy oczekują realizacji tych wszystkich postulatów, ale niestety ze strony rządowej realizacji nie widać. Jeżeli chodzi o zaproponowane przez Komisję Europejską te rozwiązania, nie zadowalają rolników. Rolnicy jasno od samego początku stawiają warunek całkowitej zmiany Zielonego Ładu, przerobienia go na tak zwany chłopski ład, by zmienić te zapisy, które aktualnie są.
Wobec braku realizacji postulatów polscy rolnicy kontynuują protesty. Na 20 dzień marca zaplanowano ogólnopolski strajk. Blokowane będą wówczas miasta wojewódzkie. Rolnicy pojawią się przed urzędami wojewódzkimi i marszałkowskimi. Był to serwis informacyjny na antenie Radia Maryja.